Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Magdalena Moskalewicz, jestem kuratorką wystawy Podróżnicy i bardzo mi miło, że zechcieli Państwo dzisiaj ze mną tę wystawę wspólnie zwiedzić. Wystawa Podróżnicy opowiada o doświadczeniu wędrówki szeroko rozumianej. Z jednej strony dotyczy wyjazdów wakacyjnych, letnich, urlopowych, także wypraw badawczych i artystycznych, takich wypraw dalekich, które otwierają nas na nowe sytuacje, nowe kultury, nowe spotkania, aż po te najtrudniejsze, czyli wyjazdy migracyjne, długotrwałe, wyjazdy z własnego domu, wiążące się z uchodźstwem. Wspólnym wątkiem łączącym wszystkie te wyjazdy jest miejsce, z którego pochodzą artyści prezentowani na wystawie, a także bohaterowie ich prac. Jest to Europa Środkowo-Wschodnia, czyli region, który do nie tak dawno temu, do rewolucji 1989 roku, był zamknięty szczelnie granicami tzw. żelaznej kurtyny i z którego wyjazdy były bardzo trudne, jeśli niemożliwe dla wielu obywateli. Przy czym Europa Środkowo-Wschodnia jest tutaj rozumiana szeroko, zarówno jako kraje byłego bloku wschodniego z włączeniem byłego Związku Radzieckiego, jak i krajami byłej Jugosławii, które nie należały do bloku wschodniego kontrolowanego przez ZSRR, ale jednocześnie był państwem komunistycznym należącym do tak zwanych państw niezrzeszonych. Europa Środkowo-Wschodnia, określenie to, jest tworem stosunkowo nowym. Przez większą część zimnej wojny mówiono tej części Europy po prostu jako Europa Wschodnia, kontynuując zimnowojenny podział świata na wschodni i zachodni, z jednej strony kontrolowany przez Stany Zjednoczone, z drugiej przez ZSRR. W latach 80. XX wieku wielu intelektualistów pochodzących z tej części regionu zaczęło odwoływać się w swoich tekstach i w swojej myśli do koncepcji Europy Środkowej, czyli Mitteleuropa jeszcze XIX i wczesno XX-wiecznej, związanej ze spuścizną Imperium Austro-Węgierskiego. Mam to na myśli takich myślicieli m.in. jak czeski Václav Havel, Georgi Konrad pochodzący z Węgier, czy tutaj w Polsce Adam Michnik. Myśliciele ci celowo odwoływali się do wspólnoty kulturowej byłego cesarstwa austro-węgierskiego jako unifikującego tę część Europy, by nie myśleć o niej tylko w kategoriach zależności od Związku Radzieckiego. Pochodną tego typu myślenia dzisiaj jest wspólnota państw wyszehradzkich, czyli Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Ale na wystawie Podróżnicy patrzymy na Europę Środkowo-Wschodnią nieco mniej ortodoksyjnie i trochę bardziej szeroko. Na wystawie prezentowanych jest 23 artystów z 15 krajów świata. Mamy tutaj do czynienia z krajami niegdyś uważanymi za kraje drugiego świata, które jednakowoż teraz uznaje się raczej za kraje globalnej północy, bardziej niż globalnego południa. Specyfika tych krajów właśnie, bo i Europy Środkowo-Wschodniej, jest taka, że często były to kraje okupowane przez sąsiedzkie imperia, jak w przypadku Polski, przez Austrię, Prusy i Rosję, i które w związku z tym wykształciły specyficzną tożsamość, którą moglibyśmy nazwać postkolonialną bądź postimperialną. Tożsamość sytuującą się na przecięciu walki o utrzymanie własnej tradycji, własnego języka, a w pewnym sensie próbę podążania za Zachodem jako miejscem przyspieszonego rozwoju. W ślad za próbą naśladowania Zachodu szły także często marzenia na przykład o własnych koloniach zamorskich, o których Polska marzyła w dwudziestoleciu międzywojennym, choć nigdy nie udało się ich zdobyć. Czyli takie marzenia, które utożsamiałyby się bardziej właśnie z krajami pierwszego świata niż trzeciego, a często opierały to utożsamienie na próbie podobnego do krajów zachodnich ucisku, krajów innych, czy krajów kolonialnych, czy byłych kolonii. Wystawa Podróżnicy spogląda więc na teraźniejszość, a także na historię tych krajów i podróżników wyruszających próbując objąć tożsamość właśnie krajów tej części świata, inspirując się w dużej mierze teoriami palestyńskiego teoretyka literatury i teorii postkolonializmu Edwarda Saida, który w swoim eseju Myśli o wygnaniu pisał bardzo pięknie o tym, jak wygnaniec, czyli osoba, która funkcjonuje pomiędzy dwoma różnymi kulturami, dwoma światami, dwoma językami, obdarzony jest specyficznym darem wielorakiego spojrzenia, który uwrażliwia na inność. Takimi właśnie podróżnikami, a często także emigrantami z własnych krajów, są artyści prezentowani na wystawie Podróżnicy, którzy dzielą się z nami wrażliwością swojego wielostronnego spojrzenia. Wystawa Podróżnicy nie ma tezy, ale ma pewien podskórny cel, którym jest zobaczenie siebie jako innego. Na wystawę wprowadzają nas dwie prace artystki pochodzącej z Dagestanu, Tauz Makaczewej, które obrazują obecne na całej wystawie napięcie pomiędzy poetyką podróży jako doświadczenia rozwijającego nas jako ludzi, a polityką podróży, polityką, która warunkuje sytuację i możliwość wyjazdu lub takiego wyjazdu przymus. Z jednej strony widzimy miejscowość Gamsutl na Dalekim Kaukazie, opuszczone miasto, osadę wykutą w skale, w której do niedawna mieszkali jeszcze kowale, złotnicy i rolnicy. Tauz Makaczewa zabiera nas do tej miejscowości dzięki postaci samotnego wędrowca, tancerza, który odgrywa dla nas zapomniane historie tego miejsca w pięknie wysmakowanej, spokojnej choreografii tanecznej. Z drugiej strony artystka prezentuje kolekcję pocztówek z późnego XIX i wczesnego XX wieku, produkowanych na potrzeby turystów przyjeżdżających na Kaukaz, najczęściej francuskojęzycznych i rosyjskojęzycznych. Stąd mogą Państwo zauważyć, że na pocztówkach znajdują się podpisy zarówno cyrylicą, jak i po francusku w alfabecie łacińskim. Pocztówki te przedstawiają różne typy ludzkie, charakterystyczne dla myślenia wczesno-dwudziestowiecznej etnografii, gdzie próbowano sklasyfikować właśnie za pomocą typizacji ludzi pochodzących z innych kultur niż europejska. Ta typizacja bardzo często i bardzo szybko przeradza się w stereotypizację, która później, w połowie XX wieku, podczas II wojny światowej, przerodziła się w nacjonalizmy, tragedie i eksterminację całych grup ludności. Artystka pokazuje, jak niewinna chęć opisu i kategoryzacji bardzo łatwo przeradza się w reprezentację kultury jako podrzędnej w stosunku do kultury europejskiej. Obok pocztówek Tauz Makaczewej widzą Państwo monumentalną kurtynę zwisającą z sufitu, która w kontekście tej wystawy jest metaforą żelaznej kurtyny, która zapadła swego czasu nad Europą, dzieląc ją na wschód i zachód. Ale jest to także część instalacji artystki pochodzącej z Belgradu, a mieszkającej obecnie w Nashville, w Tennessee, w Stanach Zjednoczonych, Wesny Pawłowicz. Artystka wykorzystała tutaj archiwum fotografii pochodzących z Muzeum Historii Jugosławii w Belgradzie, obrazujących podróże niegdysiejszego prezydenta Jugosławii Josipa Broz Tito. Archiwum to zbiera przedstawienia różnych jego podróży na przestrzeni kilku dekad. Widzimy tutaj fotografie zarówno obrazujące oficjalne powitania i parady, jak i bardziej osobiste momenty typowe dla każdego turysty. Projektowanie ich na tą monumentalną kurtynę przywołuje standardowe w ówczesnym czasie i dla komunistycznych władz dekoracje oficjalnych imprez, marszów. Prace zebrane w drugiej części sali opowiadają o podróżach nie ludzi, a dóbr i towarów. Na przeciwległej ścianie widzą Państwo obrazy artystki Mai Vukoje, zamieszkałej w Wiedniu, choć również pochodzącej z byłej Jugosławii, która w bardzo piękny, bardzo sensualny sposób przedstawia egzotyczne towary i owoce pochodzące najczęściej z Karaibów, jak mango, słodki ziemniak, orzeszki ziemne, ale także cukier, który choć dzisiaj oczywisty na naszych stołach, nie tak dawno temu był towarem wybitnie luksusowym. Artystka maluje te obrazy za pomocą organicznych barwników pochodzących z danych owoców czy warzyw, a także właśnie za pomocą cukru oraz kawy. Piękno i sensualność tego malarstwa wzbudza w nas pragnienie, podobne do pragnienia egzotyki, które opisywał właśnie Edward Said. A także pokazuje, jak podróżujące daleko towary, owoce, warzywa stają się w pewnym sensie ambasadorami własnej kultury, a tym samym kroją nasze wyobrażenie o dalekich lądach i odległych krajach. Podobnie ambasadorami własnej kultury stają się podróżujące dzieła sztuki. Wchodząc na wystawę do Zachęty, po prawej stronie fasady mogli Państwo zauważyć leżącą monumentalną marmurową kolumnę w stylu klasycystycznym. Jest to praca albańskiego artysty Adriana Paci. Kolumna ta przybyła do Europy z Chin na pokładzie statku transportowego, który był jednocześnie fabryką, w procesie, w którym czas jej produkcji pokrył się z czasem transportu. Artysta zamieszkała na co dzień we Włoszech, gdzie znajdują się najbardziej znane złoża białego marmuru, marmuru kararyjskiego. Dowiedział się, że taniej jest zamówić gotowy produkt, element architektoniczny z Chin, niż wykonać go na miejscu. Zamówił więc kolumnę w chęci zwizualizowania tego paradoksu umożliwionego przez przyspieszony kapitalizm globalny, z którym mamy obecnie do czynienia, a jednocześnie w chęci podzielenia się refleksją na temat podróży motywów artystycznych. Kolumny pochodzące z tradycji antycznej, które swego czasu były budulcem starożytnych greckich i rzymskich świątyń, a później bardzo często wykorzystywane w architekturze barokowej czy klasycznej, klasycystycznej świątyń chrześcijańskich, są niemalże standardowym przykładem sztuki zachodnioeuropejskiej, leżącej u podstaw naszej cywilizacji. Wykonanie takiego samego modelu w dalekiej Azji, na Dalekim Wschodzie, poddaje wątpliwość źródłowość i oryginalność tego motywu i pokazuje, jak bardzo trudno czasami wskazać w dzisiejszych czasach na jednostkowość danej kultury. Kolumna Adriana Paciego nigdy nie posłużyła jako budulec kolejnej świątyni czy kolejnego budynku. Znajduje się ona zawsze w stanie horyzontalnym, jakby czekając na kolejną wędrówkę. Do nas na wystawę przyjechała ciężarówka z Włoch, gdzie znajduje się studio artysty. A na wystawie w pierwszej sali możemy oglądać film stanowiący zapis podróży kolumny od momentu pozyskania kamienia przez produkcję odbywającą się na statku po moment dotarcia do Europy. Na przeciwległej ścianie tej samej sali mogą Państwo zobaczyć z kolei inne przedmioty, które swego czasu podróżowały po morzach i oceanach całego świata. To projekt polskiego artysty Janka Simona pod tytułem A Lang Transfer. Specjalnie na tę wystawę Simon pojechał do Indii, gdzie w miejscowości A Lang na jej zachodnim wybrzeżu znajduje się największe na świecie złomowisko starych statków, gdzie statki zarówno pasażerskie, jak i transportowe zostają wysyłane, by tam zostać składowane, a często także wykorzystane ponownie na części. Mieszkańcy tej miejscowości zajmują się właśnie rozbiorem statków na części pierwsze. Wiele osób przyjeżdża tam, by zakupować zarówno monumentalne silniki, jak i malutkie śrubki. Simon wybrał się tam z kolei po to, by na targu kupić wyposażenie niegdysiejszych kajut pasażerskich, a także tablice nawigacyjne. Stworzył z nich niesamowite archiwum wizualne różnych kultur podróży, w którym krzyżują się ze sobą portrety władców, danych krajów, jak fotografia Chomeiniego czy Łukaszenki, ze zdjęciami ukochanych osób, które marynarze czy pasażerowie zabierali ze sobą w podróż, by przypominały im o domu. Na jednej ścianie spotykają się tutaj obrazy pochodzące z różnych kultur, z różnych części świata, z różnych mórz i oceanów, składając się w niesamowity kolaż, będący świadectwem bardzo wielu różnorakich kultur podróży. Przechodząc w prawo do sali imienia Matejki, widzą Państwo kurtynę w charakterze operowym, która wprowadza nas na projekt Joanny Malinowskiej i Siti Jaspera pod tytułem Haleka Haiti. Jest to premiera tego projektu w Polsce. Został on przygotowany do pawilonu polskiego na Biennale Sztuki w Wenecji w zeszłym roku, w 2015. Haleka Haiti jest zapisem spektaklu operowego wystawienia Halki Stanisława Moniuszki w miejscowości Casale w Wysokich Górach Haiti. Jest to projekt, przy którym miałam okazję współpracować z artystami Joanną Malinowską i Siti Jasperem, a także z solistami Teatru Wielkiego imienia Stanisława Moniuszki w Poznaniu oraz Orkiestrą Filharmoniczną z Port-au-Prince na Haiti i lokalnymi mieszkańcami tej wioski. Casale jest wioską szczególną, ponieważ mieszkają w niej potomkowie w 8, 9 i 10 pokoleniu żołnierzy napoleońskich, którzy na początku XIX wieku zostali wysłani przez Napoleona Bonaparte wraz z innymi żołnierzami francuskimi, by zdusić bunt czarnych niewolników na San Domingo, które było wówczas przynoszącą największe zyski kolonią Imperium Francuskiego. Polscy żołnierze bardzo często wstępowali do legionów polskich we Włoszech, walczących dla Napoleona, ponieważ mieli nadzieję, że w okresie zaborów walka u boku Napoleona będzie oznaczać walkę przeciwko zaborcom, przeciwko Prusom czy Rosji. Około 5000 z tych żołnierzy zostało jednak wysłanych na nie swoją wojnę walczyć z czarnymi Haitańczykami, którzy podobnie jak Polacy na okupowanych terenach polskich próbowali walczyć o swoją własną niepodległość. Ci z nich, którzy nie zginęli natychmiast w krwawych barkach czy ze względu na nieprzystosowanie do tropikalnego klimatu, przeszli na stronę powstańców. Mówimy około 200 bądź 300 żołnierzach, które wedle pewnych źródeł historycznych postanowili zwrócić się przeciwko swoim francuskim dowódcom i walczyć właśnie po stronie Haitańczyków. W uznaniu ich zasług Konstytucja Haitańska z 1805 roku przyznała im specjalne przywileje, dając im haitańskie obywatelstwo, a także przyznając ziemię między innymi właśnie w miejscowości Casale, w której ich potomkowie mieszkają do dziś. Wysłanie Polskiej Opery Narodowej na Haiti było próbą zaprezentowania siebie tym haitańskim Le Polonais za pomocą takich form artystycznych, jakie Polska wykształciła w XIX wieku, kiedy kształtowała się polska tożsamość narodowa, jak znamy ją dzisiaj. Taki specyficzny eksport miał oczywiście zadać pytanie o wartość i aktualność tych sposobów reprezentacji tożsamości narodowej dla nas samych dzisiaj, w XXI wieku. Film, który mogą Państwo oglądać w sali Matejkowskiej, jest dokumentalnym zapisem całego spektaklu, tak jak został on wystawiony w Casale w lutym 2015 roku. A ja polecam Państwa uwagi także książkę Haleka Haiti, która na tę wystawę podróżnic została specjalnie wydana w wersji polskiej. Tam mogą Państwo przeczytać więcej na temat historii Casale, na temat Halki, przeczytać wywiad z artystami, a także wspomnienia różnych uczestników tego projektu, zarówno po stronie polskiej, jak i haitańskiej. Specjalnie na wystawę podróżnicy artyści przygotowali także film dokumentalny ukazujący kulisy produkcji Halki na Haiti. To film, który mogą Państwo zobaczyć w telewizorku stojącym przed ekranem w tej samej sali Matejkowskiej. Tam mieszkańcy Haiti opowiadają o swoich wrażeniach z obejrzanego spektaklu, a także przekazują wiadomości, które chcieli, aby dotarły do Polski i do polskich widzów tego projektu.
Wracając do pierwszej sali, by przejść dalej, mogą Państwo zauważyć znajdujące się po lewej stronie drzewo bananowe, a po drugiej stronie sali Narutowicza jeszcze jedno drzewo, jarzębinę. W kolejnych salach zauważą Państwo kolejne rośliny charakterystyczne dla różnych innych stref klimatycznych. Rośliny te są elementem kuratorskiej aranżacji wystawy. Dziś w XXI wieku, w dobie przyspieszonej globalizacji, nasze podróże, nawet te odległe, bardzo często nie różnią się na pierwszy rzut oka od wyjazdów bliskich. Osoby napotkane na innych kontynentach ubrane są w podobny sposób, jak te w Europie, używają tych samych technologii, jeżdżą podobnymi samochodami. Jedną rzeczą, która jednak zawsze zmienia się nieuchronnie, kiedy podróżujemy pomiędzy różnymi miejscami geograficznymi, jest klimat i charakterystyczna dla danego miejsca roślinność. Umieszczenie w salach wystawowych roślin charakterystycznych dla strefy umiarkowanej, tropikalnej, śródziemnomorskiej i suchej jest chęcią zobrazowania właśnie takiego fenomenologicznego doświadczania podróży. Przechodząc w stronę kolejnej sali, sali numer 3, widzimy po lewej stronie okrągłą rzeźbę z tkaniny wykonanej przez rosyjską artystkę Irinę Korinę. Rzeźba ta została przygotowana specjalnie na wystawę podróżnicy i za pomocą wykresu kołowego obrazuje ona miejsca, do których Polacy najchętniej wyjeżdżają na wakacje. Widzimy tutaj Grecję, Egipt, Turcję, Tunezję, Włochy i Hiszpanię, a także zobrazowanych za pomocą tej tkaniny, która najbardziej kojarzy nam się z polską tkaniną ludową, tych Polaków, którzy decydują się na wakacje w kraju, a także tych, którzy w ogóle nie wyjeżdżają. Ta praca wprowadza nas w klimat wakacji i urlopów, o których opowiada film praskiej artystki Adeli Babanowej w kolejnej sali. Praca pod tytułem Powrót do Adriaportu z 2013 roku opowiada o zupełnie niesamowitym, choć prawdziwym i historycznym pomyśle wybudowania tunelu kolejowego, który biegłby od Pragi aż nad Adriatyk. To pomysł zaproponowany w latach 70. przez praskiego architekta Karla Zlapka, który rząd Czechosłowacji bardzo poważnie rozważał. Budowa takiego tunelu umożliwiłaby dostęp do morza Czechosłowakom, mieszkańcom kraju, który otoczony jest ze wszystkich stron lądem. Plan obejmował wybudowanie sztucznej wyspy na Adriatyku, uzyskanej z ziemi wydobytej przy budowie tunelu kolejowego, która z jednej strony umożliwiłaby Czechosłowakom posiadanie własnej plaży i spędzanie na niej urlopów, z drugiej strony otoczona byłaby murem, który uniemożliwiałby ucieczkę z powodów politycznych. Adela Babanowa stworzyła fikcyjny dokument opowiadający tę historię tak, gdyby ona się wydarzyła, pokazujący z jednej strony dygnitarzy partyjnych, plany architektoniczne, ale z drugiej także niedoszłych, fikcyjnych urlopowiczów, którzy opowiadają o swojej wizycie na wyspie Adriaport. Z drugiej strony artystka prezentuje faktyczne, historyczne dokumenty, plany architektoniczne z lat 70., które pokazują szczegółowość tego planu, tego projektu. Jako ciekawostkę mogę dodać, że projekt miał rozpocząć się w 1976 roku, 15 latami badań geodezyjnych, które miały zakończyć się w roku 91, po czym ukończony tunel miał doprowadzać Czechosłowaków nad Adriatyk w 2020 roku. Ten utopijny projekt oczywiście nigdy nie został zrealizowany. Praca Babanowej opowiada więc o czasach, w którym swoboda podróżowania była tożsama ze swobodą polityczną. Na wystawie zestawiamy ją z inną pracą dotyczącą przymusu podróżowania przez morze. Jest to praca kosowskiego artysty Sisleya Jaffy, która dotyczy tak zwanego kryzysu uchodźczego. Sisley Jaffa pokazuje nam monumentalną łódź
wykonaną z ogromnej ilości butów sklejonych ze sobą. Niektóre z nich artysta znalazł na wybrzeżach Lampeduzy w 2011 roku, kiedy pierwsze łodzie z uchodźcami z północnej Afryki dobijały do brzegów tej wyspy należącej do Włoch. Ściśnięte ze sobą buty stają się synekdochą ich właścicieli, pokazują nam dramat i tragedię przymusowej wędrówki przez morze. W podobnym zabiegu artysta zestawia plażowy parasol z ubraniami, które potencjalnie mogły zostać wyrzucone przez morze, należącymi wcześniej do niedoszłych uchodźców, których podróż została dramatycznie przerwana. Prace prezentowane w następnej sali opowiadają o podróżach artystycznych, podróżach artystów oraz podróżach dzieł sztuki, zarówno dzisiaj, jak i w okresie zimnej wojny. Na wystawę wprowadza rekonstrukcja stoiska targowego, prezentowanego pierwotnie w 2012 roku na targach artystycznych Fritz Artfair w Nowym Jorku. Na te targi dwoje młodych polskich artystów, Radek Szlaga i Honza Zamoyski, popłynęło na pokładzie statku transportowego w projekcie, który nazwali Transatlantyk, na część Witolda Gombrowicza. Na pokładzie statku płynącym przez 9 dni artyści planowali przygotowywać prace, które chcieli pokazać później na stoisku targowym na targach Fritz. To stoisko rekonstruujemy tutaj. Widzimy na nim obraz i rysunki Radka Szlagi, fotografię z pokładu, książkę, którą Szlaga wykonywał przez cały czas podróży, a także instalacja z łóżkiem, które obrazuje taką łóżko w kajucie marynarskiej. Na nim telewizor z wideo, na którym artyści grają w koszykówkę pod pokładem, co było ich jedyną rozrywką przez długie dni, a także małe sadzonki ziemniaków, obrazujące tęsknotę za Polską, której często doświadczają członkowie Polonii. Wędrówka, która miała być metafizyczną przygodą, śladami w pewnym sensie Witolda Gombrowicza, stała się raczej udręką, w której artyści nudzili się okrutnie. O tej nudzie można przeczytać w gazetce Retard One Hour, czyli opóźni jedną godzinę, wiadomości, którą słyszeli każdego dnia, przygotowanej specjalnie na targi, a tutaj wydanej w języku polskim dla polskiego widza. Projekt Transatlantyk jest bardzo ciekawą próbą pokazania zmagań młodego artysty pochodzącego z tej części Europy w dużym, profesjonalnym świecie artystycznym. I o tych relacjach świata zachodniego i wschodniego opowiada także praca Romana Ondaka, niewielka ramka, znajdująca się na przeciwnej ścianie, pod tytułem Nowe terytoria. To dokumentacja jego akcji, w którym wyprodukował fikcyjne wizytówki ze swoim adresem na Syberii i rozdawał je pasażerom kolei transsyberyjskiej. Praca Ondaka jest ironicznym, prześmiewczym komentarzem do faktu, że w zachodnim świecie sztuki panuje od wielu lat moda na nowych artystów z coraz bardziej dalekich, niedostępnych terytoriów. O trudnościach przemieszczania się pomiędzy krajami opowiadają z kolei prace węgierskiej artystki Timei Anity Orawec, znajdujące się na przyległej ścianie. To bardzo piękne i bardzo skrupulatne hafty, które artystka wyszywa na podstawie swoich kolejnych wiz, paszportów i zezwoleń, o które musiała starać się jako artystka z Węgier, by móc zamieszkać najpierw w Wenecji, we Włoszech, a później w Berlinie, w Niemczech. Szalenie pracochłonne, hafty te zajmowały artystce podobnie wiele czasu, co wypełnianie kolejnych formularzy, druków i proces administracyjny wiążący się z udzielaniem zezwoleń. A sam proces ubiegania się żmudnego o kolejne zezwolenia wyjazdu i pobytu, a także haftowanie późniejsze tych zezwoleń, artystka przyrównuje do antycznego mitu Penelopy, której tkacka praca wykonywana przez całą noc znikała za każdym razem kolejnego poranka. Stoisku targowemu z targów sztuki w 2012 roku Przeciwstawiona jest dokumentacyjna wystawa opowiadająca o innej podróży innych polskich artystów 60 lat wcześniej. Mowa tutaj o wystawie 15 Polish Painters, czyli 15 polskich malarzy, która miała miejsce w 1961 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku, zwanym MoMA. Była to wystawa zupełnie bez precedensu w kulturalnej historii zimnej wojny, w której najnowsze prace artystów z bloku wschodniego, takich artystów jak Tadeusz Kantor, Jerzy Nowosielski, Aleksander Kopsday czy Teresa Rudowicz, pokazano niemalże natychmiast po ich wykonaniu w najważniejszym muzeum sztuki na świecie w Nowym Jorku. Wystawa ta, na którą artyści sami nie mogli pojechać, pojechały wyłącznie ich prace, była efektem innej wizyty, wizyty, którą Porter McCray, wieloletni dyrektor programu międzynarodowego MoMA, złożył w 1959 roku w Warszawie. Kiedy przyjechał tutaj, był pierwszym profesjonalnym muzealnikiem z Zachodu, który odwiedził Polskę od 1939 roku. Oprowadzany przez dyrektora Instytutu Sztuki Pana Juliusza Starzyńskiego, McCray odwiedził studia, pracownie wielu artystów w Warszawie i nie tylko. W efekcie powstał pomysł sprowadzenia części tych prac właśnie do Nowego Jorku. Na tej dokumentacyjnej ekspozycji, którą przygotowaliśmy we współpracy z Muzeum Sztuki Amerykańskiej w Berlinie, widać skany reprodukcji katalogu wydanego na tę okazję, obrazy będące reprodukcjami zdjęć pokazujących instalacje polskich obrazów w MoMA, a także faksymile notesików, notatek Portera McCray z jego wizyty w Polsce. Ekspozycji tej towarzyszy także dokumentacja filmowa wykładu performance'u Portera McCray w Warszawie, przygotowanego specjalnie na tę okazję, pod tytułem O podróżujących wystawach. Wystawa ta bowiem rzeczywiście podróżowała później po Stanach Zjednoczonych, a także Kanadzie. 15 polskim malarzom towarzyszy z kolei jeden polski malarz w bardzo, bardzo wielu krajach świata. Na przeciwnej ścianie widzą Państwo film Wojciecha Gilewicza, nakręcony na przestrzeni kilku lat w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Korei, Polsce, na Tajwanie, w Republice Południowej Afryki. Na każdej z wielu scen tego filmu, niezależnie od okoliczności, sytuacji, artysta nieustannie maluje. Dla artysty jest to oczywiście refleksja na temat aktualności malarstwa wobec wielorakości rzeczywistości. Ale w kontekście tej wystawy jest również refleksją na temat niesamowitego przyspieszenia, z jakim artyści dzisiaj podróżują. Wszystkie te sceny artysta nagrał przy okazji swoich wyjazdów na różne rezydencje artystyczne w wielu krajach świata. Ostatnia sala na wystawie opowiada o figurze migranta, o podróżnikach, ale także niedoszłych podróżnikach w Europie Środkowo-Wschodniej już po 1989 roku. I tutaj na dwóch przeciwległych ścianach dialogują ze sobą różne postaci. Z jednej strony, po lewej, antynomadzi Romana Ondaka, słowackiego artysty, który w 2000 roku przeprowadził ankietę pośród swoich znajomych, pytając ich, czy czują się nomadami czy antynomadami, podróżnikami czy niepodróżnikami. I tych, którzy powiedzieli, że czują się antynomadami i mimo otwartych granic nie zamierzają i nie chcą podróżować, Ondak sfotografował w tych miejscach, w których czują się najbardziej swojsko, czyli w ich sypialniach, domach, tarasach, biurach, ogrodach. Naprzeciwko patrzą na nich z kolei bohaterowie fotografii Albana Mui, artysty pochodzącego z Kosowa. Są to młodzi Kosowiacy urodzeni w latach 80., których rodzice nadali im imiona, albańskich miejscowości.
Nad pracami tymi króluje ekwadorski niedźwiedź, El Oso Carnal. Iluzjonistyczny obraz oddający tył odjeżdżającego autobusu. To praca Duszana Petrowicza, artysty, którego ojciec pochodził z byłej Jugosławii. On jednak urodził się w Ekwadorze, z którego wyjechał w wieku 6 lat. Inspirując się tradycyjnym malarstwem z Ameryki Łacińskiej, gdzie właściciele prywatnych autobusów bardzo często pokrywają je osobistymi malunkami i nadają im imiona, artysta prezentuje historię swoich kolejnych podróży, imigracji właśnie za pomocą takiego ekwadorskiego autobusu. Widzimy także kolejne słowa i slogany zapisane w różnych językach, którymi artysta się posługuje, po angielsku, hiszpańsku, włosku, a nawet koreańską, buddyjską mantrę. Na oknie odjeżdżającego autobusu widzimy odbijający się wulkan górujący nad Quito, stolicą Ekwadoru, a na oknie wyświetlane są także kolejne przystanki. Tutaj są to miejscowości, w których artysta dotychczas mieszkał. Nad całością góruje właśnie tytułowy El Oso, czyli niedźwiedź, będący alter ego artysty. Za pomocą języka wizualnego wziętego z kraju, w którym artysta się urodził, opowiada o swoich kolejnych podróżach pomiędzy językami, miejscami i różnymi kulturami. Odjeżdżającemu ekwadorskiemu autobusowi przeciwstawiony jest z kolei rosyjski pociąg. Na projekcję tę wprowadza nas cykl rysunków rosyjskiej artystki Olgi Czerniszewej pod tytułem Przelotnie, które ukazują ulotny charakter obrazów widzianych z okien pociągu. Film Czerniszewy nakręcony został w 2003 roku, chociaż atmosfera w nim oddana kojarzy się dużo bardziej z zastojem i beznadzieją czasów Związku Radzieckiego. Artystka przechodzi z kamerą przez kolejne wagony pociągu w procesie, który nieco surrealizujący, wydaje się nie mieć końca. A kolejne wagony okazują się być wagonami różnych pociągów, a nawet przejściami podziemnymi i innymi miejscami podróży. Podróż, którą odbywają ci pasażerowie, nie wydaje się podróżą owocną. Stają się oni raczej figurami niemocy. To ściana zamykająca w dość pesymistyczny sposób salę dotyczącą figury migranta w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, od której należy się odbić i odejść, by wyjść z wystawy. Po drodze zachęcam Państwa do wzięcia jednej pocztówki z pracy Ilony Nemec i Jonatana Rawasza pod tytułem Powrót. Słowaccy artyści dokumentują pomniki węgierskich bohaterów narodowych, które stawiane są nagminnie na skwerach w miasteczkach należących obecnie do Słowacji, na terenach, które kiedyś za czasów austro-węgierskich należały do Węgier. Proces powstawania tych pomników, bardzo często wysyłanych w cudzysłowie przez rząd bądź mniejsze organizacje węgierskie, jest przykładem specyficznej, oddolnej polityki kulturalnej, która staje się także elementem większego konfliktu o pamięć historyczną danego miejsca. Wychodząc z wystawy, napotykamy jeszcze jedną pracę. Jest to praca Daniela Bakera. Daniel Baker jest jedynym artystą na tej wystawie, który nie pochodzi bezpośrednio z Europy Środkowo-Wschodniej. Artysta jest Romem, którego prace dotykają problematyki romskiej, bardzo bieżącej dla tej części Europy. Zajmuje się także badaniem estetyki, sztuki i kultury romskiej. Praca prezentowana tutaj na balkonie, która wyprowadza z wystawy, ale także wprowadza do niej, roztaczając swoją aurę nad całością, została wykonana przez niego z drewna, które odnalazł na terenach opuszczonej osady cygańskiej, której mieszkańcy zostali siłą przesiedleni do mieszkań socjalnych.
na stojakach czy znakach wykonanych z drewna pochodzącego z tej osady artysta umieścił charakterystyczne, powiedzielibyśmy może standardowe, znaki markujące teren, takie jak nie wchodzić, trzymać się z daleka, zakaz wstępu oraz przede wszystkim nie dla podróżników, no travelers. Co ciekawe, w Wielkiej Brytanii mianem podróżników określa się właśnie grupy koczownicze, w których skład wchodzą też cyganie. I pozornie niewinne, nie dla podróżników, jest tak naprawdę hasłem dyskryminacji, które do niedawna wciąż można było nagminnie oglądać w oknach londyńskich pubów czy na prywatnych terenach, których właściciele nie życzą sobie niechcianych gości. Podobne hasło Daniel Baker umieszcza na lustrze, które widzą Państwo ponad wejściem do środkowej sali. Badając szczegółowo estetykę romską, Baker odkrył, że bardzo często opiera się ona na napięciu pomiędzy przyciąganiem i atrakcyjnością elementów wizualnych, a odpychaniem i zawoalowaniem faktycznych, negatywnych konotacji danego przekazu. Stąd tutaj ten dyskryminujący napis no travelers, nie dla podróżników, czy tak naprawdę nie dla cyganów, umieszczony jest na bardzo atrakcyjnym, pięknym lustrze i zapisany dekoracyjną typografią. Praca Bakera przypomina nam, że podróżnicy to nie tylko turyści wyjeżdżający z danych krajów na wypoczynek i nie tylko uchodźcy przybywający do nas z daleka, ale mamy także podróżników w granicach naszego regionu, których życie opiera się na byciu pomiędzy, opiera się na doświadczeniu wędrówki. Swoją pracą Baker przypomina nam, jak bardzo często ten tryb życia obstawiający się na podróży powoduje naszą agresję i wykluczenie. Mam nadzieję, że spodobała się Państwu wędrówka kolejnymi salami wystawy Podróżnicy i zachęciła do refleksji nad różnymi rodzajami i charakterami podróży. Dziękuję bardzo za uwagę. Magda Moskalewicz, kuratorka wystawy.